Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy w rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Witamy księdza profesora bardzo serdecznie na antenie radia i naszej telewizji.
Ja również serdecznie witam ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka, z całym zespołem i z ojcem Grzegorzem, który towarzyszył, będzie mi i przewodniczył w tych rozmowach niedokończonych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze, wczoraj akurat ważny dzień, setna rocznica urodzin wielkiego Polaka, Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Ksiądz też tak można, myślę, że i z myślą na ten czas obchodów tej rocznicy przygotował książkę w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Z polskiej rodziny wyszedł i miłością ogarnął świat. Ja może ją pokażę naszym widzom. Nasi słuchacze może będą też coś więcej dzisiaj o niej się dowiedzą. Moje pytanie, nim rozpoczniemy mówić teraz pokażę, bo tak ta książka wygląda, drodzy Państwo. To jest autorstwa księdza profesora Jana Śledzianowskiego. Drodzy Państwo, cieszymy się, że możemy księdza profesora dzisiaj gościć. Chciałbym zapytać, nim będziemy mówili o samej rodzinie, jak to się stało, księże profesorze, że ksiądz się podjął napisania takiej książki. Co więcej powiemy, to ważne jest w tym czasie, kiedy rozpoczął się też proces beatyfikacyjny właśnie rodziców świętego Jana Pawła II, Emilii i Karola Wojtyłów.
Szczerze muszę powiedzieć i w pierwszych słowach podziękować Jego Eminencji księdzu kardynałowi Dziwiszowi. Mianowicie spotkaliśmy się 20 września ubiegłego roku w Krakowie na kanonicznej i ksiądz kardynał mi zaproponował, żeby napisać książkę o rodzicach Ojca Świętego. Ja wtedy powiedziałem, szczerze też wyznaję, że nie mam takich bardzo możliwości. Po pierwsze, że we wrześniu wydałem książkę Polscy Błogosławieni Święci w walce o wolność i niepodległość narodu. Z tego powodu mi się osłabił i wzrok, i ręka prawa, którą pisałem, no po prostu mnie spuchła i się zmieniła. I to były te obiektywne trudności, że nie obiecałem. Jednak patrząc na życie Ojca Świętego Jana Pawła II do samego końca, jak on trwał, jak on pięknie dawał świadectwo w swojej chorobie i w swoich ograniczeniach, zdecydowałem się i zacząłem pisać książkę w listopadzie ubiegłego roku, a w lutym tego roku oddałem do wydawnictwa Jedność i Bogu dzięki, że jeszcze zanim choroba, wirus, prawda, dotarła do nas, do Polski, wydawnictwo spokojnie w Kielcach Jedność mogło książkę wydać. Dlaczego je zatytułowałem Z polskiej rodziny wyszedł i miłością ogarnął świat? Bo rzeczywiście rodzina ta powstała w okresie, kiedy Polska nie istniała na mapie Europy. Była to Galicja i był to zabór austriacki w Kraków, Wadowice, Lwów i tak dalej. I wtedy właśnie w 1906 roku, co na zdjęciu jest zamieszczone, para ślubna Emilii i Karola Wojtyłów. Ślub się odbył 10 lutego 1906 roku w Krakowie, w kościele świętego Piotra i Pawła. Więc właśnie to był kościół garnizonowy i kapelan garnizonu krakowskiego, ksiądz, udzielał sakramentu małżeństwa, czy powiedzmy oni sobie udzielali sakramentu małżeństwa, a ksiądz po prostu błogosławił. Więc podkreśliłem dlatego, że Polski nie było. Obywatele byli nie Polakami, ale w państwie austriackim, monarchii austro-węgierskiej. I to jest ważne. Mało tego, gdy Ojciec Święty się pojawił na pielgrzymkach na Litwie czy na Ukrainie, znaleźli się tam ludzie, którzy szukali korzeni litewskich czy ukraińskich dla rodu Wojtyłów. A to nie jest prawdziwe, bo rzeczywiście rodzina ta wyrosła jeszcze w okresie jej pradziadka, prawda, umieściłem, prawda, w rozdziale zaraz na początku książki, który się urodził jeszcze w niepodległej Polsce przed rozbiorami Polski. Więc natomiast wielka zasługa rodziców Karola i Emilii Wojtyłów, że oni czuli się zawsze Polakami, że mimo tego, iż powszechnie mówiono językiem niemieckim w Krakowie, bo to był ten ślub i małżeństwo się tutaj zawiązało, to jednak w domu była praktyka języka polskiego i mówienie po polsku, jak również i wyznawanie, i modlitwa, i żywa wiara, która płynęła z katolickiego, chrześcijańskiego, katolickiego domu Wojtyłów. Więc to jest bardzo ważne w moim przekonaniu, bo powiedzmy to tożsamość, ta rodzina, ten ród zachowały powiedzmy przez długą niewolę 123 lat, jeżeli chodzi o ostatni rozbiór. A przecież pierwszy rozbiór był o 20 parę lat wcześniej. Więc właśnie to jest bardzo cenne i ważne. Bo w tej tradycji, tej kulturze Karolek, gdy się urodził, przyszedł na świat, właśnie był kształtowany i wychowany. Wychowywany był na Polaka i dlatego wołał w Polsce: to moja matka ta ziemia, to moja matka ta ojczyzna. Nie uważam, że to Austro-Węgry, że coś takiego, ale właśnie ta tożsamość. To prawda, że w Europie była Polska, w Europie były Austro-Węgry, ale prawda, naród polski miał swoje państwo, miał swoją tożsamość, budował swoją kulturę, zaznaczył się w Europie i nie tylko w Europie, nie tylko w świecie chrześcijańskim, ale i także muzułmańskim, bo gdy rozbiory nastały, to proszę zauważyć, że nigdy z rozbiorów nie zaakceptowała Turcja. I zawsze na spotkaniach ambasadorów, przedstawicieli państw, pytali się, gdzie jest przedstawiciel Lachów, przedstawiciel Polaków. Tak to było.
Księże profesorze, tak naznaczony jest ten rys historyczny i widzimy te trudności, które przeżywała rodzina, młode małżeństwo Karola i Emilii Wojtyłów. I teraz tak chciałem zapytać o to, bo dziś chcemy mówić o rodzinie, o wpływie, o tym, jak ważna jest wspólnota małżeńska i rodzicielska dla dzieci, dla tej podwaliny, patrząc na też na to, jaką osobą jest święty Jan Paweł II. Tak jak ksiądz profesor wspomniał, że może i Litwinem, i prawda, i Ukraińcem chcieliby go uczynić, prawda, przez jakieś tam wpływy czy prądy. Ale ja chciałbym zacytować dwa fragmenty o mamie i tacie, które też pokazują nam, jaką świadomość ma święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, o tym, jak to rodzice, jak ojciec i matka wpływali na jego powołanie, na to, kim on jest, i pomagali mu się kształtować. W książce Dali tajemnica Jana Pawła II tak pisze o ojcu. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego ojca na kolanach. Tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. To o ojcu. I słowo o matce. Matkę straciłem jeszcze przed pierwszą komunią świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. I tak otworzę może na stronie 25 w książce, którą ksiądz profesor napisał, jak żegna się właśnie mama Karola ze swoim mężem, pisze tak. Aż do śmierci powtarzała gasnącym głosem i prosiła: kochaj naszych synów miłością moją i Twoją, a zwłaszcza Lolusia, bo to małe dziecko. Bóg je nam dał jako niezwykłe. Świadomość tego dziś z perspektywy czasu widzimy, że rzeczywiście to była prawda i takie też przeczucie matki i jej miłość, no, która można powiedzieć nie do końca jest utulona, bo tak szybko odchodziła z tej rodziny i nie mogła nacieszyć się do końca swoimi dziećmi, szczególnie Karolem.
To prawda, że Ojciec Święty matkę miał do 9 roku życia. Matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku. Ale to, co mu dała, to mu wystarczyło na całe życie. Kim była dla niego matka? Przede wszystkim na pierwszym miejscu należy to podkreślić, że matka uratowała mu życie. Bo gdy poczęła go w lecie, przypuszczam, sierpień 1919 rok. I gdy miała przekonanie już, że dziecko się poczęło, zwróciła się do najwybitniejszego, taka była opinia, lekarza, ginekologa i położnika w Wadowicach. Tymczasem on powiedział, że ciąża jest zagrożona, że ona nie donosi tej ciąży, że ona umrze, że dziecko będzie martwe i tak dalej. Katastroficznie ustawił, powiedzmy, Emilię i właśnie proponował tylko konieczna aborcja. Konieczna aborcja. Wiadomo, że do aborcji nie doszło. Dzięki najpierw tej decyzji matki, bo ona miała alternatywę. Albo ty umrzesz i dziecko będzie martwe, albo ratujemy ciebie, ale ciążę trzeba przerwać. Taka była alternatywa. I to było jesienią 1919 roku. Tymczasem zapłakano żonę, gdy zastał w domu małżonek wracający ze służby wojskowej jako oficer w Wadowicach. No, skierował, poszedł, zwrócił się z prośbą najpierw do lekarza wojskowego, pracującego w jednostce, Żyda, podkreślam to bardzo i z godnością, Samuela Tauba, który owszem zaopiekował się i aż do porodu właściwie czuwał nad tym rozwojem życia dziecka i matki. I szczęśliwie poród nastąpił, ale właśnie tutaj matka odegrała istotne role, bo przyjęła właśnie ten ciężar, którym obciążył ją wybitny niby ginekolog, położnik w Wadowicach i w tej w głębokiej wierze i modlitwie do Pana Boga i do Matki Bożej Kalwaryjskiej i do Matki Bożej Wadowickiej zanoszone wspólnie modlitwy pozwoliły jej przetrwać. Także w czasie majowego nabożeństwa ciepło było, gdy przychodził na świat 19 maja, nawet upalnie prosiła mama rodząca, żeby otwarto okna, żeby powietrza było więcej w sypialni, gdzie następował poród. I właśnie była uczestnikiem litanii śpiewanej majowego nabożeństwa przez parafian wadowickich w kościele. No, dziecko się urodziło, głośno zapłakało, jak każde dziecko, które przychodzi na świat i pierwszy oddech powietrzem, a ja to skomentowałem, że to już był pierwszy właśnie śpiew świętego Jana Pawła II, którym Pan Bóg go obdarzył cudownym głosem i przepięknie śpiewał. Wszędzie liturgię doskonale, przepięknie sprawował. Właśnie je czarował także tym wielkim darem, którym jego metaliczny, piękny głos i dobry słuch muzyczny. Więc, ale co ważne, że potem w okresie niemowlęcym jest bardzo ważne, żeby matka karmiła pierwszą. I tak czyniła to Emilia. Opiekowała się dzieckiem. Dziecko wychowywała na piętrze. pokrętych schodach drewnianych schodziła z wózkiem, czy z nim, prawda, zawiniętym na świeże powietrze. To nie było łatwe, że powiedzmy ze studni nosiła wodę, ażeby kąpać dziecko, żeby je pielęgnować i tak dalej, je przytulać i całować. No ja przepraszam, ale skrytykowałem panie Wadowickie, które wyraziły się jej w wywiadzie w książce Matka Papieża, pani Mileny, właśnie Kindziuk, gdzie wyrażenie było takie, że ona zwariowała na tle, prawda, tego Lolusia, czyli tego dziecka. No nie, ona go bardzo kochała. Ona przecież z tęsknotą czekała, aby się zdrowe i szczęśliwe dziecko urodziło. I gdy się urodziło, to chciała mu dać całą miłość, całe serce, właśnie całą opiekę. I taką opieką dawała mu i syciła go w okresie prenatalnym, przed urodzeniem, w okresie niemowlęcym i w okresie przedszkolnym. W wieku 6 lat już dziecko poszło wcześniej do przedszkola, a potem do szkoły, tego. No i ta, prawda, więź, bym powiedział, już była rozłożona i na siostrę zakonną, która przedszkole prowadziła, nazaretanka i powiedzmy inni także, czy nauczyciele, ale także była matką. Do 7 roku życia była tą, która prowadziła dom, która kochała obydwu synów, która angażowała także ich miłość i w opiekę starszego syna, prawda, Edmunda, który został potem lekarzem i zmarł w wieku 26 lat na szkarlatynę zarażony w szpitalu. Więc to spełniła w okresie przedszkolnym do 7 roku życia w cudowny sposób, niezwykłej opieki i troski właśnie matka Emilia. Dała całe swoje serce, całe swoje ciepło jak matka. I on wiedział doskonale i czuł, co matka może dać dziecku. Ja pytam się właśnie, bo jest także i w relacji do 2000, prawda, 20 roku, w setną rocznicę, co dzisiejsze matki dają. Ile jest porzuceń, ile jest, prawda, znęcania się nad dziećmi przez konkubentów i tak dalej. A tu jest idealna więź małżeńska, więź niesamowitego oddania się sobie. Natomiast od 7 roku życia, czyli od 1927 roku, zapadła bardzo głęboko na zdrowiu. Do tego stopnia, że Karol małżonek musiał poprosić o wcześniejszą emeryturę ze względu na zdrowie i opiekę nad żoną, i domem, i Karolkiem, bo już powiedzmy Edmund był studentem wtedy w Krakowie na medycynie. Więc te 2 lata to on patrzył na ogromne cierpienie z kolei mamy. I też co mama go nauczyła. Potem w wywiadzie czy w spotkaniu z położną, która była przy porodzie Ojca Świętego, wyznał, że cierpienia się nauczył od matki, bo przez 2 lata matka bardzo cierpiała, a pielęgniarzem, opiekunem i żywicielem rodziny był wtedy małżonek. I może tyle powiem właśnie co do matki. Natomiast małżonek no jest niezwykły.
Tak, wejdę w zdanie, księdzu profesorowi, że jeszcze przy mamie jego zostać, bo nieraz właśnie zastanawiamy się, jaką rolę mają rodzice w wychowaniu, w edukacji, w tej pielęgnowaniu tej miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny. Też mamy tego świadomość, jakie to były czasy, bo przecież i za niedługo trochę wolnej Polski już okupacja, to były też czasy Karola Wojtyły, trochę późniejszy czas, ale zastanawiam się, bo tak ksiądz profesor powiedział, to cierpienie i później to ten szacunek Ojca Świętego jako kapłana, jako biskupa, kardynała i papieża do ludzi chorych, zawsze zwracał uwagę Każda pielgrzymka do ojczyzny to był też czas, kiedy zatrzymywał się nad chorymi, im poświęcał czas, z nimi się spotykał. Nigdy mu się to nie dłużyło, to bycie, przebywanie razem z nimi. Ale myślę, jak on przeżył to, bo przecież to było jeszcze małe dziecko, mały chłopak, prawda, 9-letni, który traci swoją matkę. Jeżeli tutaj ksiądz profesor nam przypomina to, że te dwa ostatnie lata jej życia, on też patrzył i na to, co robił ojciec, ale i na to cierpienie mamy, której z pewnością jako małemu chłopakowi zaczęło jej brakować, prawda? I pytanie też o tą jej rolę i o to, jak ten, bo niektórzy mogliby powiedzieć, że to taki traumatyczny moment, prawda? Że matka choruje i co więcej umiera osieraca dziecko. Jak to teraz wpłynie na jego postawę, na jego psychikę, na jego życie?
No więc pogrzeb się odbył, prawda, wspomniałem, 14 kwietnia 1929 roku zmarła. Pogrzeb się odbył 3 dni później i pochowana została w Krakowie przy rodzinie, prawda, z której pochodziła. Natomiast jak to wpłynęło na niego? Przede wszystkim w moim przekonaniu uzdrawiająco wpłynął na niego ojciec. Razem z bratem Edmundem i z małym Karolkiem 9-letnim zaraz po pogrzebie udali się pielgrzymką na Kalwarię. I ojciec właśnie wskazał, że teraz masz Matkę Niebieską, bo ona właśnie powołała mamę do wieczności i mama będzie się z wieczności z nieba tobą opiekowała. Tutaj także można by powiedzieć, że początek kultu Matki Bożej bardzo głęboko się posiał, zagłębił w duszy małego chłopca. Proszę sobie wyobraźcie, że przecież w miesiąc potem, trochę więcej, bo 25 maja 1929 roku przyjmuje pierwszą komunię świętą. Jeszcze mama pragnęła, a żeby powiedzmy on odpowiednio był ubrany na tą komunię świętą, myślała o tym, jak to wszystko będzie. A jednak Pan Bóg odjął mu tą Matkę Ziemską, ale bym powiedział, że wyraźnie została mu ukazana Matka Niebieska, Matka Jezusa Chrystusa, która stanęła pod krzyżem. I potem stanie ona pod krzyżem Karola kardynała i Ojca Świętego Jana Pawła II do końca. Do końca będzie Matka Najświętsza i on to zrozumiał w swoim posłaniu apostolskim powszechnym. Totus tuus, cały twój dla Matki Maryi. Więc to było wspaniałe chyba spod poszczytu Ducha Świętego, który kieruje, opatrzność Boża, która kieruje właśnie rodziną od samego początku, bo zagrożenia ciągle były. A jednak Pan Bóg to dziecko uchronił w łonie matki, szczęśliwie się urodziło zdrowe, czerskie, prawda, dzielne od razu, a z drugiej strony właśnie otwiera go na tą ogromną przestrzeń życiową. No i właśnie dlaczego matka potrzebna? Bo wie, kto to jest kobieta. Że Ojciec Święty miał doskonały kontakt z kobietami. Ale w tym mu pomogła matka rodzona Emilia. Nawet w czasie trzeciej pielgrzymki, gdy był w Łodzi, wyraźnie, gdy mu śpiewano 100 lat, powiedział, no tak, ale przecież dlatego, że urodziła mnie matka moja Emilia. I pięknie wtedy Ojciec Święty powiedział o matce, o roli matki. Więc świat nie składa się z 50 czy z ilu płci, których dzisiaj się wymyśliło. Ale świat się składa z mężczyzn i kobiet. Przychodzi na świat dziewczynka lub przychodzi chłopiec. I właśnie ta identyfikacja u księdza Karola Wojtyły, potem papieża i tak dalej, młodzieńca, następowała przede wszystkim przez bardzo bliskość i serdeczność z kobietą, matką Emilią, a potem identyfikacja płciowa że on jest tak jak ojciec mężczyzną z ojcem Karolem.
Księże profesorze, tak wejdę w zdanie, teraz może też o roli ojca, bo to ten, który, prawda, rozbudzał w nim i zainteresowania, człowiek modlitwy, bo to już to wspomnienie z dar i tajemnica o ojcu, że widział go bardzo często na kolanach, bo to ten, który go prowadzi do modlitwy, do nauki, prawda, i nawet do sportu, bo uczy go różnego rodzaju zainteresowań, co później widzimy w nim jako pasterzu krakowskim, pięknie owocuje i jest też obecne to zrozumienie u świętego Jana Pawła II, który to dał chociażby impuls temu, że zwraca uwagę przez Światowe Dni Młodzieży na człowieka młodego i mówi, nawet gdybyście inni od was nie wymagali, wy wymagajcie od siebie, wypłyńcie też na głębie tych wiele impulsów, które z pewnością dali matka, a później ojciec.
Więc wspaniałym pedagogiem, chociażby wojskowym, ale wspaniałym pedagogiem okazał się i wychowawcą, idealnym, można powiedzieć, ojcem, Karol Wojtyła. Miał 27 lat, gdy się ożenił, a więc młodo stosunkowo jako mężczyzna ożenił się, prawda, a Emilia miała 22 lata wtedy, gdy małżeństwo i rodzina się zawiązały. Ale co chcę powiedzieć, że on rozwijał chłopca wszechstronnie. Przede wszystkim, proszę, nie tylko uczył języka polskiego i mówiono w domu po polsku, ale nawet słownik specjalny napisał dla Karolka języka niemieckiego, bo uważał, że to może być różnie i rzeczywiście różnie przyszło już w 1939 roku, że Niemcy ogarnęli Kraków i Wadowice i tak dalej. Ale właśnie to, języka, potem historii polskiej, kultury polskiej, prawda, i tak dalej, uczył. Nie izolował i nie trzymał go przy sobie, ale bardzo chętnie otworzył synowi możliwości na koleżeństwo. Wiadomo, że w okresie szkolnym i tak dalej zawiązują się przyjaźnie między dziećmi. I tutaj przychodzili chłopcy, czy nawet odrabiali razem wspólnie lekcje, ojciec im tłumaczył, przygotowywał i tak dalej. Następnie, urzeczeni jesteśmy i byliśmy urzeczeni jako kapłanem, jako potem biskupem i tak dalej. Wiadomo, że jak był nominowany biskupem, to był na Warmii i Mazurach na kajakach razem ze studentami. Więc tego go nauczył ojciec, że nauczył go jazdy na łyżwach, jazdy na nartach. Kajak kupił i, prawda, na rzece, która płynęła przez Wadowice, prawda, uczył go, uczył pływania. W innej sytuacji, gdy jedyne dziecko zostało sierota, to byłaby nadopiekuńczość. Ja dwie książki napisałem o jedynactwie. Więc wiem, jak jest dominowana nadopiekuńczość. U niego była opieka, ale była troska o to, żeby dziecko się rozwijało wszechstronnie, fizycznie, mocne ciałem i mocne duchem, ale także, prawda, czuwał nad nim jako nad ministrantem. Nawet zwracał uwagę, jakim trzeba być ministrantem, i Ojciec Święty to zauważył. To prawda, że jak Frosati powiada, i to z wywiadu z Ojcem Świętym.
Tak, ja może zacytuję, księże profesorze, w wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła, mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego, powinieneś się modlić do Niego i pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej, była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem mówił do mnie ojciec, jeszcze dziś słyszę jego głos.
Tak, no właśnie, i ojcze, to co ojciec powiedział, że trzeba wymagać, choćby nikt od was nie wymagał, na Westerplatte ojciec powiedział, święty, to każdy ma takie swoje Westerplatte, które musi obronić swój godność, swoją swoje powołanie właśnie życiowe, swoje zadania, które stoją przed człowiekiem. Z tego nie wolno rezygnować. I Ojciec Święty dodał, że mój ojciec nie musiał tego mówić, bo patrząc na niego, brałem z niego przykład i wiedziałem, co trzeba robić, co trzeba czynić. Więc żywy przykład ojca. Proszę bardzo, był przystojnym oficerem. Zmarła mu żona, miał 51 lat. Nie myślał o tym, żeby się ożenić po raz drugi, żeby sobie życie ułożyć. Układał życie dla syna. Dla synów właściwie. A potem dla syna już tego, który został. Więc ogromne poczucie odpowiedzialności za dziecko. Dzisiaj ja podaję w książkach, nawet w tym wieku napisałem blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej na podstawie badań ponad 3000 rodzin, znaczy gimnazjalistów i ponadgimnazjalnych uczniów, którzy wiesz, gdzie są z rodzicami, jak oni patrzą na ojca czy na matkę. To do 16-17% można by powiedzieć, że jest marginesu ojców. Absolutnie alkoholicy, którzy porzucili rodzinę, wyjechali za granicę zarabiać i żadnych pomocy dla matki nie dają. Zresztą i z matkami jest podobnie. I tutaj podkreślam jeszcze, że Ojciec Święty miał to szczęście. Karol Wojtyła miał to szczęście, że na czas jego wzrastania, dojrzewania miał on rodzinę. Rodzinę kochającą. Wiedział, że matka odchodzi, ale go kocha. Wiedział, że ojciec odchodzi, a z tego co pamiętam, 18 lutego 1941 roku zmarł, czyli on miał niepełne 21 lat, odchodzi, ale fundament rodziny mu został. Obraz rodziny został. Ten obraz rodziny przenosi on do takich wspaniałych dokumentów kościelnych, jak Karta Praw Rodziny, 1980 rok wydane przez Stolicę Apostolską, ale aprobowane i potwierdzone przez Ojca Świętego. Familiaris Consortio o zadaniach chrześcijańskiej rodziny w świecie współczesnym. Wspaniały dokument w roli ojca i matki, ich spełnienia się w życiu małżeńskim, o wierności małżeńskiej, o trwaniu w małżeństwie do końca, bo tak jak Chrystus do końca umiłował, oni mają także dawać przykład tego domowego Kościoła, świętego Kościoła zjednoczonego w Chrystusie, którzy wzajemnie sobie miłość oświadczają i okazują do samego końca. Więc to z tym dorobkiem wyszedł. Na Międzynarodowy Światowy Rok Rodziny, 1994 rok, list do rodzin i list do każdej rodziny skierował. Chciał być w każdej rodzinie, odwiedzić te rodziny, prawda, i przez słowa swoje głosić. I wreszcie w obronie życia przede wszystkim, od poczęcia do naturalnej śmierci, dokument Evangelium Vitae, Ewangelia Życia, 1995 rok. Tutaj, proszę Państwa, chcę jeszcze wspomnieć, bo nikt tego nie podkreślił, przynajmniej śledziłem właśnie tok całych dyskusji, rozmów niedokończonych i tak dalej w związku z tą setną rocznicą Ojca Świętego. Ja też muszę ujawnić trochę ze swojego życia, mianowicie, że za księdza biskupa Szymeckiego zostałem odwołany z seminarium z funkcji ojca duchownego i mianowany między innymi w kurii diecezjalnym duszpasterzem rodzin. 22 lata prowadziłem duszpasterstwo rodzin w diecezji greckiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich powstało, Stowarzyszenie Kobiet Katolickich, Obrona Praw Ojca i tak dalej, Dom Samotnej Matki, więc te sprawy bardzo mi leżały na sercu. Więc chcę tutaj wspomnieć także bardzo ważne spotkanie i wydarzenie Ojca Świętego. Mianowicie 1993 rok przypadało 15-lecie wyboru Ojca Świętego na Stolicę Apostolską. Telewizja i radio włoskie zdecydowało się dyrektor, żeby upoważnić Wiktora Messerego, żeby przeprowadził wywiad z Ojcem Świętym na tematy różne, które właśnie ujawniły się w różny sposób w posłudze apostolskiej Ojca Świętego. I Ojciec Święty właśnie spotkał się z zarzutem wtedy odnośnie szacunku dla życia i ochrony życia. Mianowicie Messeri użył takiego słowa. Ja mógłbym cały ten pasus przeczytać tutaj, nawet może będzie to dobrze, żeby przeczytać, o co tutaj chodziło. Mianowicie postawił tak ten dziennikarz i równocześnie pisarz włoski Ojcu Świętemu, to było w Castel Gandolfo w czasie okresu wakacyjnego, ten wywiad był przeprowadzony. Pośród wspomnianych już niewygodnych praw człowieka na pierwszym miejscu znajduje się prawo do życia oraz obrona życia od chwili poczęcia. Również i ten temat powraca często i to w tonie dramatycznym w nauczaniu Ojca Świętego. Stale piętnowanie jest ze strony waszej świętobliwości wszystkich form legalizacji przerywania ciąży. Zostało to określone jako obsesyjne przez pewne kręgi polityczne, kulturowe, utrzymujące, że stacje humanitarne są po stronie tych, którzy skłonili parlamenty do przyjęcia rozważań permisywnych w tej dziedzinie. A więc permisywnizm, luz całkowicie moralny, szerzył się w świecie i właśnie określił tutaj Messeri to obsesją Ojca Świętego. Ojciec Święty zaprzeczył zdecydowanie temu i powiada tak, dał taką odpowiedź. To wszystko także połączyło się w moim życiu. Czyli wyraźnie wyznał wtedy w tym wywiadzie i podkreślił, że problem tak zwanej aborcji mógłby wystąpić w jego życiu. I to pierwsza rzecz, która go dotknęła i którą przeżywał. Ja modląc się codziennie do Ojca Świętego Jana Pawła II, jakbym usłyszał z odpowiedzi, kiedy on się dowiedział o tym, bo panie Kędziuk tego nie rozwiązuje. Czy wtedy, gdy przybył do Wadowic i od położnej się dowiedział, nic podobnego. Ojciec Święty o tym się dowiedział na pewno od swojego ojca rodzonego Karola. Gdy Karol w maju 1938 roku, 18 lat skończył, przystąpił do bierzmowania, ta dojrzałość chrześcijańska, którą zyskał w sakramencie Ducha Świętego, tudzież właśnie wtedy witał metropolitę arcybiskupa kardynała, gdzie jeszcze nie był kardynałem, księcia Stefana Sapiehę i wygłosił przemówienie po łacinie, które sam ułożył. Znał już wtedy perfekt język łaciński, 18-latek, więc właśnie nawet metropolita zapytał szeptem proboszcza, co to zaś ten człowiek, ten młodzieniec, i co on zamierza robić. Ano wybiera się na polonistykę na Uniwersytet Jagielloński, a szkoda.
Księże profesorze, przepraszam, że tak tu postawię kropkę. tak, albo przerwę na chwilę, bo chciałbym też i naszych słuchaczy i widzów zaprosić do kontaktu, bo z pewnością też i Państwo chcieliby się może podzielić albo postawić jakieś pytanie naszemu gościowi. Jest to teraz możliwe. Zachęcam tak słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów Telewizji Trwam. Telefony do naszego studia 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I telefony dla naszych słuchaczy i widzów Telewizji Trwam 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Dziś temat w rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. Przypomnę, że niedawno rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców świętego Jana Pawła II. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Księże profesorze, takie to poruszające jest, bo tak jak można by zarzucać Ojcu Świętemu obsesję, prawda, albo mówić o niewygodnych prawach człowieka, gdy mówi mi się o obronie życia. Tak myślę, że wielu nam cały czas brzmią słowa Jana Pawła II z Kalisza, kiedy on mówił do nas bardzo wyraziście, zresztą wielokrotnie w Polsce mówił o życiu, to fundament, prawda, prawo do życia to fundament każdego człowieka, fundament wszystkich innych praw, po co nam ekonomia, po co nam cokolwiek, prawda, jeżeli stracimy życie. I tu w książce ksiądz profesor też pięknie tak pisze, że ojciec przyszedł, uspokajał właśnie swoją małżonkę i powiedział, dlatego na następną wizytę do niego nie pójdziesz. I później tak pięknie do niej mówił, mówi, zapomnij o tej wizycie u ginekologa, nie smuć się, aby razem z tobą nie smuciło się dziecko. Żyjmy w nadziei i radości. Zapraszajmy każdego dnia Pana Jezusa do naszego domu razem z Matką Bożą, jak to było w domu Zachariasza i Elżbiety. Z taką wielką czułością, i to tak myślimy, mężczyzna, prawda? Mężczyzna tak mówi do, i to żołnierz wojskowy, prawda? Z taką piękną czułością zwraca się do swojej małżonki, uspokajając jej serce i zapewniając o tym, że on jest przy niej, że ją zawsze wspiera i tutaj jakby rozumie jej rozterkę, ale nie każe się jej niepokoić. Może pierwszy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam księdza profesora, ojca prowadzącego. Bardzo dziękuję za tę głęboką refleksję, bo dopiero dostrzegłam problem miłość i odpowiedzialność. Mówiąc na kulu i do końca zastanawiałam się, skąd Ojciec Święty, jeszcze wtedy prawda profesor kulu, miał taką świadomość tego. No mówiono, że duszpasterstwo, że konfesjonał, a dzisiaj dopiero ksiądz profesor mi otworzył oczy, że to postawa ojca Józefa, czyli ojca Karola. Tak przyjął te słowa odchodzącej matki, wziął sobie do serca i jako, prawda, zawodowy oficer, zdyscyplinowany, podszedł w ten sposób do wychowania swych synów, szczególnie właśnie jakby matka proroczo czuła nad wychowaniem takim prawym, którym później no, emanował tą świętością przez całe życie Karol Wojtyła. Także tutaj mi bardzo to pomogło, że to jednak właśnie sakramentalne małżeństwo, to dawne wychowanie, odpowiedzialność obu małżonków wobec Boga za wychowanie, te przyrzeczenia, prawda, małżeńskie, tu stanęły na wysokości zadania. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję Szanowni. Pani Krystyno za to słowo. Księże profesorze, proszę bardzo.
No ja chcę tylko dodać, że Ojciec Święty w tej rozmowie z Messerim, dziennikarzem właśnie, który tak potraktował Ojca Świętego, że ma obsesję na tle aborcji, przepięknie rozwinął duszpasterstwo i miłość, odpowiedzialność wspomniał. I w książce to jest, jak również duszpasterstwo rodzin i poradnictwo rodzinne, które się rozwija w Polsce. Ojciec Święty ukazał to, że są pozytywne drogi wyjścia, prawda, i problem odpowiedzialnego rodzicielstwa, który to termin w encyklice Humanae Vitae wprowadził papież święty już dzisiaj Paweł VI. Więc tymi drogami szedł i Ojciec Święty, nawiązując do tego, że protestuje, dlatego że to jest mój problem, ale i w posługiwaniu jako kapłana, jako biskupa i jako najwyższy następcy Piotra na stolicy apostolskiej. A więc zdobył misję po prostu, tak jak Piotr, ty jesteś opoka, a na tej opoce buduje Kościół. Ojciec Święty dosłownie to przyjmował i uważał, że podstawowe i najważniejsze prawo to jest prawo człowieka do życia. I chcę tutaj to podjąć jeszcze, że właśnie gdy ojciec mu uświadomił, gdy on miał tę już maturę za sobą, gdy złożył egzaminy na Uniwersytet Jagielloński, gdy odbył szkolenie w czasie wakacji 1938 roku wojskowe, ojciec mu uświadomił, że właśnie była taka sytuacja i tym bardziej matkę trzeba kochać i matce być wdzięcznym, bo matka mogłaby, jak inne matki, po cichu przed mężem usuwają tak zwaną niepożądaną ciążę. To właśnie ona zwróciła się do niego i razem rozwiązywali problem swojego rodzicielstwa nowego. I właśnie wtedy, to jest dla mnie uderzające, że Ojciec Święty właśnie w tym czasie napisał wspaniały liryk Emilii, mojej matce. Myślę, że jest znany, ale tylko jedną zwrotkę przeczytam. Nad twoją białą mogiłą, białe kwitną życia kwiaty, o ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty, o matce. Ale ja bym powiedział, że te białe kwiaty życia kwitną, to jest on sam. Jak wspaniały rozkwit. Proszę bardzo, w nowe środowisko przyszedł uniwersyteckie, a tylko zbierał oceny bardzo dobre. Znał języki. Pod trzema pseudonimami tworzył swoją poezję, swoją dramaturgię i tak dalej. No wszechstronny. Dlaczego? Zafascynowany życiem. Cieszący się z tego, że życie mu zostało darowane. I on o tym powiedział, proszę Państwa, gdy w Dadowicach się pojawił, Ojciec Święty, może złe określenie pojawił, ale z miłości do Wadowic przybył do Wadowic, to w pierwszej pielgrzymce 7 czerwca 1979 powiedział, że no wszystko powiedział i o swoich urodzinach, i o swoim chrzcie, i o swoich rodzicach, i o swoim życiu religijnym i szkolnym, prawda, o wszystkim powiedział, o kolegach, ale jeszcze byłoby coś tutaj do powiedzenia. Do powiedzenia byłoby coś, ale gdy, i co tu na pewno dziennikarze Ojciec Święty powiada, i wiecie, niemało ich jest tutaj. I gdyby on ujawnił i powiedział, to dopiero by poszło to w świat i szumu byłoby wiele i tak dalej. Więc wyraźnie nie wspomniał o zamierzonej aborcji wobec niego, chociaż wtedy od razu, jak tylko przyleciał samolotem, powiedzmy helikopterem do Wadowic, wiedział o tym doskonale, bo on już tą sprawą żył, jego ta sprawa tworzyła i budowała jako tego, który mógł być, a mógłby nie być. I w Kaliszu 4 chyba czerwca 1993 roku u świętego Józefa w sanktuarium powiedział, że z bólem musi stwierdzić, że naród, który zabija swoje dzieci, traci swoją przyszłość. Co on nam wtedy powiedział? O, gdybyście wiedzieli, że Karol Wojtyła urodził się, został papieżem Janem Pawłem II, a przecież przez aborcję mógłby on w ogóle nie zaistnieć w historii kulturze i narodzie polskim. I tu ukazał cały dramat na swoim życiu, na swojej osobie, cały dramat właśnie aborcji, kim, czym ona jest.
Księże profesorze, bardzo dziękuję. Odbierzemy może następny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym się podzielić.
Tak. Proszę nam się przedstawić.
Zofia z Warszawy.
Dziękujemy.
Tak. Kiedy kardynał Wojtyła został wybrany, został papieżem, dziennikarze przeprowadzali wywiad z sąsiadkami właśnie państwa Wojtyłów. I jedna z tych sąsiadek, no już starsza, dużo starsza pani, powiedziała, że wtedy, kiedy była bardzo młoda, wyjeżdżała ze swoim dzieckiem i tam wiele innych sąsiadek i pani Wojtyłowa wyjeżdżała z małym Lolkiem i powiedziała, moje panie, ja tego nie doczekam, ale wy na pewno doczekacie. Mój Loluś będzie wielkim człowiekiem. I teraz ja tak myślę, nie wiem czy dobrze, że musiała to wiedzieć od Matki Bożej, bo żadna z matek by nie powiedziała, że jej dziecko będzie kimś wspaniałym, bo mama nie wie, kim będzie to dziecko, chociażby bardzo chciała, żeby był wielkim człowiekiem. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy pani Zofio, księże profesorze.
No niewątpliwie, że ta nuta ciągle przebija, ale zresztą każda matka by chciała, żeby dziecko jej było idealne, bo to jest miłość bezwarunkowa. Bo dlatego, że urodziła to dziecko, to je kocha, całkowicie mu się oddaje i tak dalej. Ja powiadam, że właśnie na tym etapie w książce jest to rozpracowane. Te etapy, powiedzmy, co matka Emilia daje swojemu Karolowi. Co on mógł zapamiętać, ale na przykład z okresu niemowlęctwa, czy okresu przedszkolnego. Dziecko, powiedzmy, w świadomości tego nie zapisuje. Przedszkolny czas doskonale potem pamięta i operuje nim nawet w życiu całym i w starości wspomina. Natomiast to nie, ale w psychikę to i w duszę zapada. Czym miała przeczucie? Być może, że miała przeczucie. Tak jak zresztą, powiedzmy, przeczucie miały matki, które urodziły na przykład dzieci w Starym Testamencie. No powiedzmy, matka Samuela, choćby tutaj powiedzmy, imiennik powiedzmy doktora Samuela Tauba, który pomagał właśnie rodzicom w Wadowicach w szczęśliwym urodzeniu dziecka, tego przyszłego papieża. To rzeczywiście jest jak najbardziej słuszne, ale z drugiej strony właśnie chcę powiedzieć, że nie miało to znaczenia takiego, żeby to było sugestywne. I sam Ojciec Święty powiedział, że niektórzy mieli wątpliwości, dlaczego on nie od razu do seminarium nie poszedł, dlaczego powiedzmy na studia poszedł i tak dalej. Ja uważam, że Pan Bóg nim kierował. Pan Bóg go doświadczał. O, ja bym mógł dużo powiedzieć o doświadczeniach, które on doświadczał i przeżył. No przecież zaraz po pogrzebie, ledwie u Macieja Banasia w restauracji poszli na obiad i jego kolega z klasy po jakimś kliencie, który powiedzmy, czy konsumencie, który zjadł obiad, zostawił przez rozproszenie pistolet. A oni przyszli na obiad i ten kolega jego, powiedzmy, tego Macieja Banasia, ten pistolet dorwał i powiada paf i wystrzelił. Niby postraszyć, a tymczasem okazało się, że pistolet był naładowany i kula przeszła obok Karolka tuż. Więc już wtedy mógłby jako 9-letni znowu zginąć. Nie zginął. A powiedzmy w czasie wojny, co było w Solwaju i powiedzmy w kamieniołomie Zakrzówek. A co było powiedzmy w teatrze powiedzmy rapsodycznym i teatrze tajnym w czasie wojny. To wszystko Pan Bóg go przygotowywał na wszystkie sposoby. To, że ciężarówka niemiecka go w czasie wojny potrąciła, w 1944 roku to było, no i właśnie dostał wstrząsu mózgu i prawda, cięta rana na głowie. I mimo to, prawda, szczęśliwie z tego wyszedł. Już wtedy do tajnego seminarium należał, które zorganizował książę arcybiskup Sapieha. I właśnie wtedy już ze szpitala nie wrócił do Solwaju. Załatwiono to, powiedzmy, jakoś tam sprawę z tym dyrektorem Solwaju. Natomiast na pewne rehabilitacje, kuracje i do domu na Kanoniczną, gdzie bardzo szybko, powiedzmy, studia odbywał. Podane jest to także w książce, jak szybko, jak bardzo szybko język hiszpański opanował i tak dalej.
Czyli panie profesorze, bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak będę wchodził w zdanie. Spróbujemy następnego naszego słuchacza czy widza też poprosić na antenę. Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janina Skętrzyna. Witam serdecznie księdza profesora Siedlanowskiego, którego czytam bardzo często w naszym dzienniku, oraz ojca Grzegorza. Ja zwróciłam uwagę na takie, słuchałam homilii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w niedzielę i on taką poczynił analogię rodziny Wojtyłów z rodziną nazareńską. Tak jak Matka Boża właśnie modliła się, wszystko nosiła w swoim sercu, co czuła, tak podobnie i Emilia Wojtyłów. Proszę zwrócić uwagę jeszcze, jaki miał charyzmat nasz mały jeszcze Karol Wojtyła, kiedy umarł jego brat, doktor, a on miał wtedy 12 latek i sąsiadka mówi, ojej, co teraz będzie i tak dalej, zaczęła tam rozpaczać. A on mówi, spokojnie, proszę pani, to tak Bóg chciał. Podobnie przecież jak Matka Boża z swoim świętym Józefem, prawda, z małżonkiem poszukiwała Jezusa Chrystusa. No i kiedy odnalazła jego w świątyni, gdzie pouczał kapłanów i mówi, synu, co ty zrobiłeś? My z ojcem szukaliśmy, a on powiedział, a Jezus co odpowiedział? Odpowiedział, no przecież nie wiecie, że jestem synem Boga i że ja muszę wypełnić jego wolę. Także arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał takiej analogii swojej homilii niedzielnej, prawda, że po prostu do rodziny nazaretańskiej. I ja po prostu, Boże kochany, szkoda, że nie ma dziś takich rodzin. To jest no, wielki fenomen ten rodziny, tego ojca szczególnie. Proszę zwrócić uwagę, kiedy oglądałam w telewizji w tej chwili, telewizję trwam, to dziecko siedzi cały czas przy ojcu, przy piersi ojca. Teraz często widzimy, że przy matce, prawda? Zawsze dzieci, a to przy ojcu. Jak wielkim był człowiekiem, bo może był wojskowym. Jak wszystko zapamiętał, to co ojciec powiedział, to prawda. Ojciec jest bardzo ważnym, no po prostu ważnym człowiekiem w życiu, w rozwoju osobowości dziecka i w ogóle we wszystkim. To jest fenomen, to jest wielki człowiek po prostu, który zmienił dzieje nie tylko polskie, ale dzieje świata. Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Janino.
Wszystkiego dobrego ojcu i księdzu profesorowi.
Dziękuję. Ja myślę, że dziś też każdy ojciec i mama winni znać swoją rolę i zawsze mogą być blisko dziecka, nie tylko radować się jego przyjściem na świat, ale towarzyszyć mu też i w tym kształtowaniu, nie dystansować się, ale czuć to, bo to wielkie zadanie, wielka radość i wielka misja też dla każdej matki, dla każdego ojca. Księże profesorze, tutaj słowo do pani też Janiny Skętrzyna.
No, tylko podziwiam pani to zainteresowanie bardzo rodziną Ojca Świętego. No i właśnie wspomniała pani o arcybiskupie Marku Jędraszewskim, metropolicie krakowskim, który właśnie inaugurował uroczyste otwarcie dla sług bożych Karola i Emilii Wojtyłów w Wadowicach proces beatyfikacyjny. Ja chcę podziękować przy tej okazji księdzu metropolicie i księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, bo otrzymałem list z podziękowaniem za książkę, która, jak wyraził taką opinię, że na pewno się przyczyni bardzo do właśnie także poznania bardziej rodziny. I tak jak zachęcam w książce, że razem ze świętym Janem Pawłem II modlmy się, bo on się modlił zawsze, ile razy był w Krakowie przy grobie swoich rodziców. Teraz niech Kraków i turyści i pielgrzymi nawiedzający Łagiewniki, nawiedzający tą prastarą stolicę piastowską i jagiellońską, prawda, polsko-Kraków, niech także modlą się o rychłą beatyfikację razem ze świętym Janem Pawłem II. On nie mógł rozpocząć procesu beatyfikacyjnego, chociaż już rodzice nie żyli, bo to zostało w udziale dla jego następców. Dziękuję serdecznie i dziękuję także za to natchnienie, które dał mi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz do napisania tej książki, a Ojcu Świętemu także hołd i uwielbienie i moja codzienna modlitwa za to, że towarzyszył mnie w pisaniu tej pracy. Bóg zapłać wszystkim i pozdrawiam naszych księży biskupów na czele z księdzem biskupem Janem Piotrowskim, jego biskupami Marianem i Andrzejem oraz z proboszczem katedry i zespołem, bo właśnie z ich dobrodziejstwa tutaj i obecności księdza Pawła, dzięki czemu mogliśmy się spotkać. Między Toruniem a Kielcami okazała się przestrzeń pokonalna i odbyło się to wszystko cudownie. Myślę, że przez orędownictwo i wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, do którego modlitwy zachęcam ciągle wszystkich i sam się modlę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Książka Z polskiej rodziny wyszedł i miłością ogarnął świat w stuleciu urodzin świętego Jana Pawła II. To autorstwa właśnie księdza profesora. Książka ma 12 rozdziałów. Czy jest coś, co ksiądz profesor chętnie by polecił? Bo jest bardzo interesująca książka. Ja tak ją wziąłem do rąk. Też dziękujemy za to, że ksiądz profesor nam ją podarował. Ciekawa i bardzo taka ujmująca. A jednym słowem, na co ksiądz profesor jeszcze by nam zwrócił uwagę, gdybyśmy chcieli po nią sięgnąć?
Ja chcę powiedzieć, że to jest takie resume. Dlaczego? Dlatego, że ja chciałem koniecznie napisać i wydać książkę na rocznicę setną urodzin świętego Jana Pawła II. Czasu miałem na to bardzo mało i dlatego z wysiłkiem dosyć dużym, ale Bogu dziękuję za to, że to zrealizowałem, spełniłem. To z łaski Bożej oczywiście i z daru Ducha Świętego i ze wsparcia świętego Jana Pawła II. Natomiast chcę szczególnie zachęcić do lektury właśnie w rozdziałach tych, gdzie jest ukazana matka, rola matki w życiu dziecka każdego. Ja powiedziałem, że rodzą się chłopcy i dziewczęta i trzeba wychowywać dzieci na mężczyzn i kobiety, bo inaczej to jest to zagrożenie. Zagrożenie dla rozwoju. I podkreślone jest to bardzo właśnie w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym, duszpasterskim, no i w ogóle kulturowym, że jak bardzo się komplikuje życie dzieci i powiedzmy, no jeżeli jesteśmy świadkami tego, na przykład te porzucone dzieci, te brutalnie zamordowane dzieci, skatowane i do szpitala oddane, a okazuje się, że kontukubent zbił, czy Ojciec Święty Jan Paweł II doznał jakieś kary, powiedzmy fizycznej, czy coś od ojca? Nie. On słowem i przykładem swojego życia wychowywał. I te rozdziały szczególnie dla rodziców bym polecał. To, gdzie jest mowa o właśnie tym dialogu, jaki prowadzi Missouri z Ojcem Świętym, to jest tam dla duszpasterstwa rodzin wszystko pokazane. Ojciec Święty to wypunktował elegancko i powiedział, i tylko żeby do tego duszpasterzy, na przykład diecezjalni i dekanalni i tak dalej, wracali i na tej bazie budowali rzeczywiście no, wychowanie człowieka od poczęcia, bo od poczęcia trzeba go wychowywać.
Księże, proszę, ja bardzo, bardzo dziękuję. Tak też wejdę w zdanie. Dziękuję za czas nam poświęcony. Dziękuję za to, że mogliśmy razem rozmawiać. A przede wszystkim gratulujemy książki. Pokażę ją naszym widzom. Drodzy Państwo, to ostatnia książka księdza profesora Jana Śledzianowskiego, który jest naszym gościem. Z polskiej rodziny wyszedł i miłością ogarnął świat. Jeszcze raz dziękuję, księże profesorze. Szczęść Boże. Ja
dziękuję i szczęść Boże. Niech telewizja i Radio Maria trwa, na wieki wieków trwa.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.